Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia, Światowy Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów obchodzono po raz pierwszy z inicjatywy tak drogiego naszemu sercu Jana Pawła II, 23 czerwca 1995 roku. W liście do kapłanów na Wielki Czwartek w tymże roku Ojciec Święty pisał w ten sposób. W adhortacji apostolskiej Pastores Dabo Vobis napisałem: nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, to znaczy kapłanów, którzy starają się przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną drogę do świętości. Wielki Czwartek, prowadząc nas do początków naszego kapłaństwa, przypomina nam również o obowiązku dążenia do świętości. Byśmy byli sługami świętości wobec ludzi powierzonych naszej duszpasterskiej trosce, tak pisał Jan Paweł II. Od tamtego czasu nieprzerwanie co roku w każdej diecezji obchodzi się dzień modlitwy o uświęcenie kapłanów, zwłaszcza z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa lub w innym dniu, podobnie jak w waszej diecezji, bardziej odpowiadającym lokalnym wymaganiom czy zwyczajom duszpasterskim. Dziś wpisujemy się w ten piękny zwyczaj modlitwy o nasze uświęcenie i oby Pan pozwolił nam tej świętości nie tylko pragnąć, ale rzeczywiście ją osiągnąć. Dzień modlitw o świętość kapłanów. O jaką konkretnie świętość? Przygotowując tę konferencję, pozwoliłem sobie wyróżnić trzy jakby takie perspektywy, z której można popatrzeć na świętość kapłanów. Pierwsza to świętość, której pragnie dla nas Bóg. Ponieważ ja jestem Pan, Bóg wasz, uświęćcie się. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty, mówił trzykrotnie Bóg w Księdze Kapłańskiej. Przytoczy te słowa również święty Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale. Cały rozdział szeroko zresztą odwołuje się do pragnienia Boga dotyczącego osobistej świętości człowieka. A jeśli człowieka, to może tym bardziej tego poświęconemu Bogu. Druga perspektywa to świętość, której oczekują od nas ludzie. Liczne inicjatywy modlitwy za kapłanów. Na przykład apostolat Margaretka. 7 osób modlących się za jednego kapłana. Albo akcja środowiska strony kapłani.com.pl, słudzy Pana, kapłani proszą o modlitwę. Jej celem jest właśnie modlitwa za kapłanów jako wyraz wspólnej odpowiedzialności za dobro Kościoła. Polega to, o czym dobrze pewnie księża wiedzą, przekazuje się wizytówki z nazwiskiem konkretnego księdza, za którego przez 30 dni modli się jedna osoba. Dalej, msze święte zamawiane za kapłanów w pierwsze czwartki miesiąca, czy też o nowe powołania, albo z okazji osobistych uroczystości kapłanów, jak imieniny, jubileusze kapłańskie i tak dalej. To wszystko świadczy o niezwykłym wyrazie troski ludzi świeckich o uświęcenie kapłanów. I wreszcie trzecia perspektywa świętości to świętość, o którą zabiegają sami kapłani, podejmując osobisty wysiłek zmierzający do przylgnięcia do Najświętszego Serca Jezusa, do wiernego pełnienia woli Bożej i ukazywania drogi zbawienia powierzonym sobie wiernym. Po co? Aby odpowiedzieć na dar powołania otrzymany bez żadnej swojej zasługi od Jezusa. Drodzy, wróćmy do początku naszej kapłańskiej drogi. Może nie przypadkowo wybrałem ten fragment Ewangelii, ale tak jak ojciec wspomniał na początku nabożeństwa, to miejsce, katedra, jest początkiem naszego pragnienia drogi do świętości w życiu kapłańskim. Każdy ma swoją osobistą historię, warto do niej wracać, bo to najważniejszy moment i najlepsza motywacja, aby nie odstąpić od pierwotnej miłości, która z każdym rokiem, jubileuszem, ma być mocniejsza, ma być wierniejsza i ma być świętsza. Czy tak jest? Marek mówi, potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, których nazwał apostołami, aby z nim byli i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki i aby mieli władzę wyrzucać demony. Drodzy, trzy cele, dla których powołał Jezus apostołów. Pierwszy, aby z nim byli. I byli z nim faktycznie w wielu okolicznościach. Byli świadkami cudów, byli świadkami nauczania, sporów z faryzeuszami, nawet miejsce na przyszłość po prawej i po lewej stronie sobie rezerwowali, aby być z nim. Ale w chwilach największej próby ich zabrakło. Spali albo uciekli. Dopiero po spotkaniu zmartwychwstałego wszystko się zmieniło. Jakże ważne jest zatem to osobiste spotkanie Jezusa. Osobiste. Drugim celem, dla których Jezus powołał apostołów, jest to, aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki. I wysyłał ich. Najpierw po dwóch, do różnych okolicznych miejscowości, tłumacząc im, co i jak trzeba to robić, aby być wiarygodnym głosicielem Królestwa. A potem posyłał ich już pojedynczo. Kazał im iść aż na krańce świata. Uczyli się przy nim odkrywać tajemnice Królestwa Bożego. Poznawali smak darmowej służby i bezinteresownej miłości wobec człowieka spragnionego nie tylko słowa, ale i chleba. Spierali się też przy tym o to, który z nich jest największy, nie zważając nawet na osobiste zwierzenia Jezusa dotyczące przyszłej Jego męki. Wracając ze swojej pracy misyjnej, z dumą opowiadali, jak to nawet złe duchy się im poddają. Pewnie to ważne, ale Jezus, doceniając ich zapał, tłumaczył: jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. I wreszcie powołał Jezus apostołów, aby mieli władzę wyrzucać demony. I rzeczywiście mieli taką władzę. A nadto specjalną ochronę przed wszelką potęgą przeciwnika oraz jego zemstą wyobrażoną przez węże i skorpiony albo spożycie czegoś zatrutego. Wszystko to było w zasięgu ich możliwości, ale pod jednym warunkiem. Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Czy w moim kapłańskim powołaniu potrafię odnaleźć tamte pierwsze cele, które zaważyły na całym życiu apostołów? Czy w moim kapłaństwie dostrzegam te pragnienia i potrzeby powołującego mnie mistrza? W pójściu taką bowiem drogą, choć mając świadomość własnych ograniczeń i słabości, zrealizuję to Boże pragnienie o mojej kapłańskiej świętości. Drodzy bracia, świętość widziana oczyma ludzi, to można by rzec takie zwierciadło realizowania kapłańskiej posługi. Czy ludzkie oczekiwania o kapłańskiej świętości odbiegają daleko od tych bożych? Zdecydowanie nie. zupełnie się nawet z nimi pokrywają. Jest tylko ta różnica, że Bóg nie wyraża swoich oczekiwań w tak bezpardonowy sposób jak dzisiejszy człowiek. Jasno, konkretnie, czasem aż do bólu szczerze. Dzisiejszy kapłan wcale nie musi na medytacji odkrywać, co o nim myślą i czego oczekują jego parafianie, jego uczniowie w szkole, czy też jego współpracownicy, a nawet współbracia kapłani. Ludzie świeccy chcieliby widzieć w księdzu po pierwsze człowieka naprawdę zjednoczonego z Bogiem. Naprawdę zjednoczonego z Bogiem. Z tego powodu powierzają nam prośby o modlitwę wstawienniczą w różnych sprawach. Myślą przecież, ksiądz ma większą wiarę od mojej. Ksiądz jest bliżej Boga. Przez jego wstawiennictwo ludzie mają jakby lepszy przystęp do źródła łaski. Dlatego o to proszą. Wreszcie chcieliby widzieć w księdzu nauczyciela wiary i przewodnika do nieba. Nie znawcę i eksperta w wielu światowych rzeczach, ale nauczyciela wiary i przewodnika do nieba. Z tego powodu spodziewają się jasnych wskazówek odnoszących się do wiary, tłumaczenia Ewangelii, przybliżania nauki Kościoła zawartej w katechizmie. Mają tym większe do kapłana zaufanie, im postawa księdza potwierdza to, co mówi i czego od nich wymaga. Wreszcie ludzie świeccy chcieliby widzieć w księdzu obrońcę przed złem, które w różny sposób ich dotyka. Człowieka pomagającego im wrócić na dobrą drogę. Bo nie trzeba być ekspertem, żeby zauważyć, ile nieszczęść jest w dzisiejszych rodzinach, ile przeżywają nasi parafianie życiowych porażek, jak bardzo uwikłani są w grzech, czasem odrzuceni przez swoich najbliższych. W to oczekiwanie wpisuje się posługa sakramentów świętych, przygotowanie do nich i ich udzielanie. I drodzy moi, Bóg jeden raczy wiedzieć, dlaczego ludzie tak często proszą o to nie w porę, jakby korzystając z zupełnie innego kalendarza, czy też jakby mając zupełnie inne poczucie czasu, co niejednokrotnie wprawia nas w zdenerwowanie. Czy w mojej kapłańskiej posłudze ludzie dostrzegają ślady tej świętości, której pragną? Jak wiele osób modli się, aby tak właśnie było? Czy potrafię z pokorą wsłuchiwać się w te wyrażone jasno, ale i te niewyrażone wobec mnie oczekiwania? W pójściu bowiem taką drogą, choć mając świadomość własnych ograniczeń i słabości, zrealizuje pragnienie ludzi świeckich o mojej kapłańskiej świętości. Wreszcie świętość, o którą sam staram się zabiegać. Drodzy, bez osobistego pragnienia i szczerego zaangażowania nawet Bóg nie może nikogo uświęcić, także kapłana. Każdy kandydat do kapłaństwa, prosząc o sakrament święceń, pragnie osobistej świętości. Nikt nie staje przed biskupem w dniu święceń, zakładając, że się nie uświęci, że będzie tylko rzemieślnikiem w wielu liturgicznych sprawach. W trakcie formacji seminaryjnej przecież podejmuje wiele wysiłków, aby to pragnienie zrealizować. Jest formacja ludzka, czyli mozolna praca nad charakterem, kształtowanie dojrzałości emocjonalnej, umacnianie swojej woli, jest formacja intelektualna, wykłady, osobiste studium, czytanie literatury teologicznej czy duchowej. Wreszcie jest formacja duchowa, umacnianie wiary, modlitwa, kierownictwo duchowe, regularna spowiedź. Ale musimy sobie powiedzieć jasno, że życie szybko weryfikuje te najbardziej nawet wzniosłe pragnienia. Codzienne obcowanie ze świętością, w sensie bardzo dosłownym, nie przynosi wcale spodziewanych oczekiwań. Trzeba niesamowitego wysiłku, aby pozostać do końca wiernym tej pierwotnej miłości, bo pragnienie świętości w życiu kapłana naprawdę kosztuje. Naprawdę kosztuje. Aby być jak apostołowie z Jezusem mimo wszystko, mimo czasów niełatwych, ogromnego tempa życia, gdzie trudno o komfort zatrzymania się czy o chwilę ciszy i milczenia, gdzie tyle jeszcze ważnych i dobrych rzeczy jest do zrobienia, jak tu znaleźć czas, by być z Jezusem, skoro tyle rzeczy? To kosztuje. Wreszcie kosztuje, aby jak apostołowie być posłanym na głoszenie nauki, której nie wszyscy chcą słuchać, którą traktują wybiórczo, a jeśli nie spełnia ich oczekiwań, po prostu odrzucają. Czy to kazania, czy katechezy, przygotowanie do sakramentów, czy posługa w kancelarii staje się nie lada wyzwaniem. Kosztuje, aby być do końca wiernym na tej drodze. I wreszcie kosztuje też i to, aby jak apostołowie mieć władzę wyrzucać demony, które z jednej strony ludzie traktują jak swoisty folklor, lekceważąc ich realny wpływ na życie, a z drugiej bezkrytycznie ulegają ich wpływom, trwając w grzechu całymi latami lub decydując samemu, co jest grzechem, a co nim nie jest. Bo czasy się zmieniły. To kosztuje być cierpliwym i wzrastać w świętości, by stoczyć nierówną walkę ze złym duchem. Drodzy bracia, gdyby osiągnięcie prawdziwej świętości w przypadku księży było możliwe przez dotyk lub przez pocieranie, jak w przypadku relikwii trzeciego stopnia, to pewnie wszyscy kapłani wchodziliby z butami do nieba. Codziennie przecież nie tylko dotykają najświętszych rzeczy, ale nawet karmią się systematycznie w czasie mszy świętej Słowem Bożym oraz ciałem i krwią Chrystusa. Niestety tak nie jest. I pewnie sami wiemy najlepiej dlaczego. Kiedy nie widzimy w sobie samych postępu, kiedy nie potrafimy zrealizować swojego pragnienia o świętości, ma to swoje daleko idące konsekwencje. Są pewne zagrożenia w kapłańskiej drodze do świętości. Pierwszym z nich jest kryzys życia wewnętrznego kapłanów. Zbyt łatwa rezygnacja z modlitwy. Już nie mówiąc rozmyślania, ale nawet brewiarza. Brak osobistej dyscypliny i konsekwencji w pracy nad sobą, jak było to w seminarium. Rezygnacja z różnych form duchowej ascezy. Kłopoty z regularną i owocną spowiedzią. Jeśli regularność jeszcze jest, to owocność już bywa czymś trudniejszym, a czasem nawet regularności brakuje. Wreszcie niedocenianie czasu kapłańskich rekolekcji. Drodzy, gdyby wierni ludzie świeccy zobaczyli, jak my przeżywamy rekolekcje, to by się często za głowę chwycili. Nie dość, że niepunktualnie rozpoczynamy, spóźniamy się, przyjeżdżamy na drugi dzień, to jeszcze wcześniej wyjeżdżamy, a o milczeniu to czasem można pomarzyć. Jak ten Pan Jezus ma nam powiedzieć, że pragnie nas świętymi? Kolejnym zagrożeniem jest umiejętność samousprawiedliwiania. Ksiądz jest w tym względzie perfekcjonistą. Szybko potrafimy sobie wytłumaczyć, dlaczego na tej drodze do świętości nie postępujemy. Brak czasu, nadmiar obowiązków, potrzeba odpoczynku, czy też tak zwana teoria normalności, która doskonale może wszystko usprawiedliwić, zwłaszcza brak gorliwości. To się przejawia mniej więcej w tym, że łatwo przychodzi wyśmiewać, krytykować, a co nie daj Boże, nawet obmawiać tych, którzy robią coś więcej, coś lepiej, coś gorliwiej, są bardziej zaangażowani. Taka zasada skutecznego osiągania ideałów. Skoro nie daje rady, aby dosięgnąć do ich wysokości, to lepiej ściągnąć je w dół i już będzie łatwiej. Już będę spokojniejszy. Rezygnacja z wymagań duchowych i chrześcijańskiej ascezy prowadzi, moi drodzy, konsekwentnie, o czym uczymy wiernych, do oziębłości, do wyziębienia serca i braku wrażliwości na bliskość Jezusa, któremu kapłan ma służyć całym swoim życiem. Co więcej, stwarza to realne zagrożenie na całkowite poddanie się wpływom tego świata. Uleganie tym trzem pożądliwościom, pożądliwości władzy, pożądliwości pieniądza i pożądliwości nieczystości. Nie jesteśmy od tego chronieni inaczej, jak tylko łaską uświęcającą. Taka postawa kapłana, który ulega bezkrytycznie tym zagrożeniom, może prowadzić nawet do utraty wiary. Drodzy bracia, postęp w drodze kapłańskiej świętości rodzi konkretne owoce jego duszpasterskiej posługi i umiejętności, które otrzymujemy od Pana Boga, a które dają nam prawdziwą radość w kapłaństwie, a także prawdziwą skuteczność, tak jak mieli ją apostołowie. Ale od czego zacząć? Benedykt XVI mówił tak. Pierwszą pracą, jaką winien wykonać kapłan, jest ta, aby był on człowiekiem wierzącym i aby stawał się nim ciągle na nowo i coraz bardziej. Wiara bowiem nie istnieje nigdy po prostu sama z siebie. Trzeba nią żyć. Wprowadza nas ona w rozmowę z Bogiem, która obejmuje w równej mierze słuchanie i mówienie. Wiara i modlitwa są ze sobą nierozłącznie związane. Zatem modlitwa ożywiająca wiarę, konsekwentna i wierna, zgodna z istotą kapłańskiego powołania, aby z nim byli. Co wynika z takiej więzi kapłana z Jezusem? Moi drodzy, pozwólcie na kilka przykładów takiej naszej normalnej, w cudzysłowie mówiąc, świętości, która nie chodzi pół metra nad ziemią, ale która może być dostrzegalna przez Boga, przez ludzi i przez nas samych. Pierwszym owocem zjednoczenia z Jezusem w drodze do świętości jest właściwie widzenie swoich zadań i misji życiowej. Traktuje się je nie jako zawód, ale jako powołanie Boże. Zresztą całe swoje życie traktuje się jako jedno wielkie powołanie do czynienia z siebie daru, służby i miłości. Każde powołanie, a zwłaszcza kapłańskie, jest powołaniem społecznym, aby mógł ich wysyłać. Każdy arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. Drugim takim owocem, który może nas ucieszyć, jest umiejętność patrzenia na każdego oczami Bożymi. Wtedy kapłan potrafi wychodzić ze swoich małych świadków, ze swego egoizmu, a dostrzega, że potrzebuje go drugi człowiek, zwłaszcza ten najbardziej opuszczony, zagubiony i ubogi. Także dojrzale przeżywa swój celibat, osiągając w relacjach do osób płci przeciwnej poziom wielkiego szacunku, wolności czy też bezinteresownej miłości. Kolejnym owocem jest postawa twórczości. Kapłan twórczy to duszpasterz z inicjatywą, kreatywnością, to takie mądre słowa, ale przy zachowaniu wierności Chrystusowi, Kościołowi i ludziom. Szczególnie dzisiaj w sytuacji wielkich i szybkich zmian nie wystarczy po prostu być tylko wiernym. Trzeba na własną odpowiedzialność szukać nowych sposobów docierania do człowieka z Ewangelią i owocami odkupienia. Przeciwieństwem takiej postawy jest postawa konsumpcjonizmu czy też bierności. Jakoś to będzie. Kolejnym owocem jest poczucie odpowiedzialności. Rozciąga się ono na drugich ludzi, szczególnie na tych, do których kapłan jest posłany. Traktuje ich wtedy jako dar Boży i zarazem jako zadanie powierzone mu na całe życie. Chodzi tu także o odpowiedzialność za swój osobisty rozwój i swoje kapłańskie życie. Kolejnym takim owocem jest przewidywanie skutków swoich działań. Człowiek dojrzały po ludzku i w wierze potrafi przewidywać skutki swoich słów, wyborów, działań, zwłaszcza tych, które mogłyby przynieść komuś zgorszenie. Oczywiście przy całej tej postawie przewidywania nie przeżywa nadmiernych lęków, które mogłyby go czynić zachowawczym lub pasywnym. Kolejnym owocem to postawa samodzielności w działaniu. Samodzielność łączy się z odwagą cywilną. Trzeba, aby kapłan miał odwagę być sobą w myśleniu i działaniu. Oczywiście na drogach wierności swemu powołaniu. By nie kierował się jedynie opiniami innych, czy też nie stał się, nie daj Boże, niewolnikiem kogokolwiek, zawieszając słuszne działania ze względu na taką czy inną opcję polityczną, grupę społeczną czy opinię ludzką. Bo co o mnie powiedzą? Wreszcie umiejętność podejmowania dialogu z innymi. Chociażby byli to ludzie, którzy są ustosunkowani krytycznie do religii czy kościoła. Kapłan żyjący z wiarą nie boi się dialogu z przełożonymi i swoimi współpracownikami tam, gdzie chodzi o lepsze wypełnianie wspólnej misji. W dialogu zawsze szuka prawdy i dobra drugich. Niczego nie dyktuje, odrzuca wszelki fanatyzm, ucieka od postaw fundamentalizmu. Wnosi pokój, jest tolerancyjny, ma szeroko otwarte oczy na rzeczywistość. I ostatnie, moi drodzy, umiejętność współpracy z innymi. To owoc zjednoczenia z Chrystusem. Kapłan zdaje sobie sprawę, że Bóg działa w każdym człowieku. Każdym też posługuje się dla wspólnego dobra, więc chętnie korzysta z pomocy innych i zaprasza ich do wspólnych dzieł. Taka świadomość u kapłana potrafi pobudzać innych do działania i osobistego rozwoju. Jeżeli ktoś chce dokonać wielkich dzieł, a przecież misja apostolska jest niewątpliwie wielkim dziełem, to nie może działać w pojedynkę, a więc współpracuje z kim się da, wręcz gromadzi wokół siebie ludzi, którzy pragną przyczyniać się wspólnie z Nim do wypełnienia zbawczej misji. Drodzy bracia, pozwólcie, że zakończę słowami świętego Jana Pawła II. Dlatego właśnie tak bardzo ważne jest, abyśmy my, kapłani, jako pierwsi szczerze i wielkodusznie odpowiedzieli na to powołanie do świętości, które Bóg kieruje do wszystkich ochrzczonych. Droga do świętości wiedzie przede wszystkim przez modlitwę i nic nie zdoła jej zastąpić. Przebywając z Panem, stajemy się Jego przyjaciółmi. Nasze spojrzenie przemienia się stopniowo w Jego spojrzenie. Nasze serce upodabnia się do Jego serca. Kluczem do tajemnicy naszego kapłaństwa jest bez wątpienia Eucharystia. Dlatego odprawianie mszy świętej musi być dla każdego z nas centrum całego życia i najważniejszą chwilą każdego dnia. Jeśli nie będziemy dążyć z pokorą, ale wytrwale do naszego uświęcenia, zaczniemy iść na małe kompromisy, które z czasem staną się coraz większe i mogą doprowadzić do zdradzenia, otwartego bądź ukrytego, tej oblubieńczej miłości, którą Bóg nas umiłował, powołując nas do kapłaństwa.